On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie na naszej kolejnej audycji, na kolejnym spotkaniu z historią. Mamy Wielki Post, czas szczególny. I w tym Wielkim Poście chciałbym Państwu zaproponować taki dość temat historyczny, bym powiedział, ale jednocześnie bardzo, bardzo aktualny. Otóż mierzymy się z pandemią i w ramach tego mierzenia się z pandemią nasz Kościół, czyli Kościół katolicki, w osobie swoich biskupów, ale także papieża, zachęca do tego, żeby nie lekceważyć tego zagrożenia, żeby przestrzegać pewnych zasad, a również, aby zmienić trochę swoje przyzwyczajenia. Otóż wielu z nas przyjmuje Komunię Świętą do ust. Jest to zwyczaj taki, bym powiedział, znany od lat. Natomiast Kościół obecnie, tak jak mówię, w osobie biskupów, także papieża, zachęca, żeby z powodów wymogów tych higienicznych trochę zmienić tą swoją praktykę i przyjmować Komunię Świętą na rękę, czyli otrzymywać konsekrowaną hostię na rękę, a potem samemu ją spożyć. Jest to oczywiście też związane z tym, że kapłan dezynfekuje ręce i tak dalej. Ja nie jestem wirusologiem, nie jestem również lekarzem, w związku też z czym zdaję sobie sprawę, że pod tym względem moja wiedza jest marna. Jednakże wydaje mi się, że są ludzie mądrzejsi ode mnie, którzy dość jasno mówią o tym, że ten sposób przyjmowania Komunii Świętej jest bezpieczniejszy pod względem epidemiologicznym. Niestety, przy okazji tych zmian, czy też zachęcenia do pewnej zmiany swojego sposobu myślenia, odezwało się w polskim społeczeństwie takie grono ludzi bardzo, ale to bardzo niezadowolonych. Otóż pewni katolicy twierdzą, że jest to ujma dla Najświętszego Sakramentu, że jest to pewne, bym powiedział, pewna zbrodnia, którą robimy, że bierzemy w niekonsekrowane ręce ciało Jezusa Chrystusa, że nie jesteśmy godni jako świeccy, że tak po prostu nie wolno. I ten zwyczaj, który przywędrował do nas z zachodu, jest pewną modą, jest, no niektórzy używają takiego mocnego słowa modernizm, czyli jest pewną herezją i absolutnie w ten sposób nie można robić. I wiele osób, które to mówi, mówi głośno, czy też mówi w internecie, czy też w prasie katolickiej, czy też na innych forach, wiele osób próbuje się podeprzeć naukom Kościoła. Wyciągają jakichś świętych, teologów, sobory i tak dalej, aby ukazać, że jest to w sposób grzeszny. I znam nawet takich ludzi, którzy przed pandemią z tym problemu nie mieli, czyli nie mieli problemu z tym, że są w Kościele ludzie, którzy przyjmują ciało Pana naszego Jezusa Chrystusa na rękę, a teraz nagle zaczęli mieć problemy, zaczęli mieć pewne skrupuły. I oczywiście Kościół na to reaguje i zachęca do pewnej otwartości na ten nowy zwyczaj, czy też do pewnego takiego spokoju. Jednakże mam wrażenie, że to zachęcanie Kościoła dzisiejsze to nie jest ten sam język, który używają oponenci. Oponenci bardzo mocno wskazują na historię Kościoła, na świętych Kościoła, na jego tradycję i twierdzą, że to, co my teraz robimy, to jest pewne łamanie tej tradycji, jest pewne niszczenie sakrum, jest to pewien atak na Jezusa Chrystusa. I chciałbym Państwu pokazać, bo jak to mówię, zawsze to jest audycja historyczna, nie teologiczna, chciałbym Państwu pokazać, że tak nie jest. Otóż będę się posiłkował dzisiaj przede wszystkim dokumentami sprzed Soboru Watykańskiego II. Wielu ludzi, którzy jest przeciwnikami właśnie Komunii Świętej na rękę, zarzuca swoim oponentom, że oni oczywiście tylko i wyłącznie na te teksty przed Soboru wrzucają całą tradycję Kościoła do kosza i, jakby powiedzieć, rozmawiamy innym językiem. Dlatego ja chciałbym poruszyć właśnie w ich sumieniach ten język przedsoborowy, czyli będę się tutaj opierał głównie na nauce właśnie używanej przed Soborem Watykańskim II. Może zacznę od takiego pięknego papieskiego cytatu. I nie należy myśleć, że Kościół tak jest zajęty pracą nad duszami, iż zaniedbuje to, co należy do życia śmiertelnego i ziemskiego. W związku z tym myślmy o tym, że nasz Kościół, ten tutaj na ziemi, te zmiany, które wprowadza, wprowadza także dlatego, że myśli o życiu śmiertelnym i o problemach ziemskich. Pandemia jest pewnym problemem ziemskim. To jest cytat z bardzo znanego papieża, to jest dokładnie cytat z Leona XIII, z jego najsłynniejszej encykliki, czyli z Rerum Novarum. I proszę Państwa, zacznijmy od początku. Ksiądz biskup nowowiejski to jest taki ksiądz, biskup, który na początku XX wieku, w latach 20. napisał takie wielkie dzieło, Historia liturgii, w kilku tomach. To rzeczywiście kopalnia wiedzy, jeżeli chodzi o kwestie historii liturgii. On tam opisuje naprawdę wszystko. Wszystko, łącznie z tym, jaka posadzka jest w kościele, jak wyglądają zdobienia kościoła, jak wyglądają szaty liturgiczne, jak wyglądają kolory, skąd się wzięły, jak wyglądał cała nauka na temat liturgii i tak dalej, i tak dalej. No rzeczywiście w polskim kościele persona bardzo ważna. Ksiądz biskup nowowiejski skłania się do tego, że na początku, jeżeli chodzi o kwestię wieczernika, apostołowie najprawdopodobniej przyjmowali ciało Pana Jezusa siedząc. I była to oczywiście komunia pod dwiema postaciami, ale wiadomo, są to apostołowie, czyli późniejsi ich następcy to biskupi i papież przede wszystkim. Dlatego też w liturgii papieskiej bardzo długo istniał zwyczaj, że papież nie przyjmował komunii przy ołtarzu, tylko wracał na tron, siadał i tam otrzymywał komunię i spożywał siedząc. Natomiast w całej historii liturgiki, jeżeli chodzi o kwestię komunii świętej, można wyodrębnić dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest komunia kleru, a druga rzecz komunia wiernych. Jeśli chodzi o komunię kleru, to jest rzeczywiście chyba tak 80-90% tych informacji, które mamy, ponieważ rzeczywiście Kościół bardzo mocno na tym się skupiał. Na tym, jak w liturgii biskupiej, liturgii papieskiej ma wyglądać komunia po kolei, jakie gesty i tak dalej. Oczywiście im dalej w las, tym więcej drzew, jak to mówią. Wiadomo, że tych tekstów jest więcej w wieku XVI niż w wieku II czy III, gdzie ich prawie nie mamy. Natomiast sam aspekt komunii świętej dla wiernych zmienia się bardzo mocno. Jest wręcz na odwrót. Znaczy zaczynamy od opisu tego, jak ma wyglądać komunia na wiernych, a kończymy na bardzo prostych zasadach, jak ten kapłan dokładnie, szczegółowo ma ten opłatek wsadzić do języka. I to można powiedzieć jest odwrotność tego wszystkiego. Zacznijmy od początku. Więc ksiądz biskup nowowiejski twierdzi, że na początku wierni sami sobie udzielali komunii, czyli podchodzili do ołtarza i brali chleb i brali wino. Dziś nie wszyscy się z tym zgadzają. Część historyków twierdzi, że był taki zwyczaj na wschodzie, on nie był zwyczajem żydowskim, więc do końca ja się z tym nie zgadzam, że rzeczywiście ten, który jakby powiedzieć zapraszał na ucztę, dawał najlepszy pokarm do ust swoim gościom, ale tak jak mówię, to raczej mi się wydaje, że to nie miało wspólnego nic z Paschą żydowską, dlatego też nie zgadzam się, że tak wyglądała ta pierwsza wieczernikowa msza święta. Natomiast jak pisze papież Benedykt XVI, w zasadzie msza wieczernikowa jest pewnym przejściem między Starym a Nowym Testamentem, dlatego skupmy się na tym, co było później. Mamy taki piękny tekst Cyryla Jerozolimskiego, który opowiada, jak należy przyjmować komunię świętą. Proszę pamiętać, że na początku katechumenat to był taki czas, w którym wierni przygotowywali się do chrztu, a także do tego, jak w tych najświętszych rzeczach brać udział. I to jest właśnie z takiej nauki dla katechumenów. Pozwolę Państwu, że przeczytam. Gdy po wezwaniu święty świętych przystępujesz do komunii, nie rozszerzaj dłoni, nie rozkładaj palców, ale podłóż lewą, jakby tron, pod prawą, bo tam masz przyjąć króla i weź ciało Chrystusa na dłoń, wklęsłą, odpowiadając amen. Kiedy potem już poświęciłeś oczy dotknięciem ciała świętego, spojrzyj je, bacząc, abyś z niego nic nie uronił, albowiem co upuścisz, to jakbyś z własnych członków coś utracił. Gdyby ci ktoś dawał kawałek złota, to czy byś go nie chował w największej pilności i troskliwości, abyś nic z niego nie utracił i szkody nie poniósł? Czy więc nie będziesz bardziej troskliwym, abyś nic nie uronił z tego, co jest stokroć kosztowniejsze niż złoto i drogie kamienie? Po komunii ciała Chrystusowego przystąp także do kielicha krwi. Nie wyciąga już teraz rąk po kielich, ale zgięty i w postawie cześć wyrażając, mówiąc amen, uświęcisz się, przyjmując także krew Chrystusową. Dopóki będziesz miał wargi jeszcze tą krwią zwilżone, dotykaj ich rękami, uświęcaj oczy, czoło i inne zmysły. I tutaj, proszę Państwa, mamy ten pierwszy opis, który mówi też o tym, że ciało Chrystusa było traktowane w taki sposób, że człowiek dotykał swoich zmysłów, aby ich uświęcić. Ten zwyczaj dość szybko ginie w kościele, ale nie był zwyczajem złym. Znaczy, nie był zwyczaj jakiś świętokradczy. Proszę pamiętać, że w tych pierwszych gminach chrześcijańskich mamy tutaj komunię pod dwoma postaciami. Oczywiście było to dość proste, te gminy były nieduże i przyjmowano ciało i krew Chrystusa z jednego kielicha i no można powiedzieć, z jednego chleba. Potem, kiedy te gminy się rozszerzały, w końcu kościół stał się kościołem, bym powiedział, cesarskim, zaczął być pewien problem. Problem następuje w dwóch częściach. Z jednej strony mamy kościoły, które są przepełnione, wielkie bazyliki, na przykład w Rzymie, w którym bardzo dużo ludzi komunikuje. A z drugiej strony mamy informacje od biskupów, że na prowincjach coraz mniej ludzi komunikuje. Czyli robi się pewien paradoks. Z jednej strony wielkie uroczystości, gdzie ludzie chcą chodzić do komunii, na przykład papież Leon Wielki wspomina, że jak wrócił do Rzymu, to cały Rzym go witał, po czym wszyscy poszli na mszę i wszyscy komunikowali. Wiadomo, pewnie słowo wszyscy jest pewną przesadą, jednakże to pokazuje pewną skalę. Natomiast z drugiej strony, na przykład święty Bazylii mówi o tym, że on codziennie odprawia mszę świętej, a wierni są, ale nie komunikują, tak? Boją się przystępować do komunii świętej. W związku z tym, co należy zrobić? Pierwsza sprawa to taka, że Kościół zachęca do tego, żeby do tej komunii świętej przystępować. Natomiast co robić z tymi miejscami, w których tych wiernych jest coraz więcej? Tu się zaczyna pewien problem. Liturgia coraz bardziej się, bym powiedział, kodyfikuje, mimo że to są dopiero początki. I komunia święta jest bardzo istotną rzeczą. Jest to związane też z tym pojęciem paschy żydowskiej. Jak Państwo wiecie, pascha to jest jednocześnie ofiara, ale to, co się ofiarowało, należy też spożyć. I w ten sposób Kościół myśli o Eucharystii. Tak naprawdę cały czas do dzisiaj. Mamy więc komunię po przeistoczeniu, kiedy przychodzi czas na komunię wiernych. Mamy informację o tym, że po komunii kleru, bo to jest zawsze pewna była kolejność, najpierw była komunia kleru, wierni otrzymują ciało i krew Chrystusa. Otrzymują je właśnie na rękę. Ciało Chrystusa od biskupa, czy też w jego, oczywiście, jak nie ma biskupa, jest msza w innym miejscu, czyli jego zastępcy, czyli kapłana. Natomiast krew Chrystusa od diakona. Diakon jest taką osobą, która zajmuje się właśnie krwią i właśnie kielichem. Nie mamy informacji, aby to była rzecz dziwna, że wierni otrzymują ciało Chrystusa na rękę. Wręcz przeciwnie, opisy zarówno świętego Justyniana, Tertuliana, czy właśnie świętego Cypriana opisują tą uroczystość jako rzecz normalną, czyli właśnie celebrans daje wiernym ciało, a diakon krew. W ogóle jest w pewien sposób, dzielimy te czynności na dawanie i branie, tak? Czyli używane są te dwa słowa. Najpierw, że kapłan daje, a ty bierzesz. Akt brania wskazuje na to, że używamy rąk. Komunia święta była w pierwszych wiekach przyjmowana w czasie mszy, natomiast ciało pańskie było zabierane do domów. Ponieważ msze święte nie były regularne, jak były prześladowania, to można było do stołu pańskiego nawet długo nie przystępować. Dlatego wierni brali to ciało, chowali w jakichś ozdobnych naczyniach, czy też w jakichś szkatułkach i komunikowali codziennie. Biskup Nowowiejski mówi, że wtedy każdy dla siebie był szafarzem. Jeżeli oczywiście rodzina była nawrócona, to ojciec najczęściej rozdawał to swoim dzieciom, ale jeżeli na przykład nawrócona była tylko kobieta, to ona sama przyjmowała ciało Chrystusa. Oczywiście ten zwyczaj zanika w cesarstwie w momencie, w którym przestaje być to potrzebne. Czyli w momencie, w którym chrześcijaństwo przestaje być prześladowane, tej komunii nie trzeba nosić do więźniów na przykład, nie trzeba je nosić po domach, nie trzeba ich chować, ciało Chrystusa przestaje być dawane wiernym do domów. Jest to zwyczaj standardowy, to znaczy jeżeli się zmieniają warunki historyczne, zmienia się liturgia. Wcześniej nie było możliwości komunikowania codziennie, wcześniej jeżeli wierni chcieli mieć dostęp do sakramentu, musieli go chronić, musieli go przyjmować w sposób jakiś taki tajemny, żeby nie narazić się na śmierć nawet. Natomiast teraz, kiedy religia przestaje być w podziemi, staje się to rzecz normalną i ten zwyczaj zanika. Zwyczaj komunikowania w domu. Ale oczywiście zostaje zwyczaj taki, że cały czas przystępujemy do komunii pod dwoma postaciami. Robi się pewien problem z kielichem. Otóż kielich ma pewne ograniczenia. Można oczywiście na pateny, nawet mamy takie opisy rzymskich paten, takich bardzo głębokich, gdzie tego chleba mieściło się więcej, ale kielich to kielich. Jest tam pewna ograniczoność pojemności. Jak w takim bądź razie przyjmować komunię pod dwoma postaciami w takich sytuacjach? Otóż mamy piękne opisy właśnie udzielania komunii świętej. Według konstytucji apostolskich wyglądało to w ten sposób, że mężczyźni otrzymywali w średniowieczu, tak od V-VI wieku, ciało Pana Jezusa do rąk, natomiast kobiety używały takich chustek. Pojawia się takie przeświadczenie, że kobiety są, nie wiem jak to Państwu powiedzieć, no nie wiem, mniej godne, czy po prostu nie powinny tego dotykać, bo mężczyźni są kapłanami i tak dalej. Więc zaczyna się coś zmieniać. Kobiety musiały przychodzić z takimi chustkami, otrzymywały ciało Pana Jezusa do rąk, natomiast jeżeli takiej chustki nie przyniosły, nie mogły przystąpić do komunii. Odsyłano je, jak powiedzieć, z kwitkiem i musiały dopiero po tygodniu przyjść i ukazać tą chusteczkę diakonowi, wtedy dopiero były dopuszczane do komunii. Biskup Nowowiejski twierdzi nawet, że zwyczaj takiego brusika, który na balaskach leżał, kiedy komunię udzielano, jest właśnie pewnym rozwinięciem tego symbolu, tej chusty. Teksty apostolskie mówią o tym, że przed przyjęciem Komunii Świętej należy umyć ręce i umyć twarz. Czemu ta twarz? Nie wiem, szczerze powiedziawszy, ale to się powtarza w wielu tekstach, dlatego no, należy uznać, że był to przepis ważny. Możliwe, że z powodu takiego, że ręce to wiadomo czemu, tak? A natomiast jeżeli chodzi o tą twarz, może tu chodziło o jakieś takie obmycie rytualne, nie mam pojęcia. Ta chustka, którą kobiety używały, była też wykorzystywana również do noszenia ciała Pana Jezusa do domu, jeżeli była taka potrzeba. Chodzi oczywiście o wiatyk, czyli ostatnią komunię, ponieważ w średniowieczu, tak jak wspomniałem wcześniej, tego ciała już w domach nie przechowywano. Jeżeli chodzi o kwestię krwi, to tak jak wspomniałem, jest pewna ograniczoność krwi w kielichu, dlatego też Kościół stawia bardzo zdobione kielichy, takie z dwoma uszami po prawej i lewej stronie, żeby nie wylać, wokół ołtarza. Tam się nalewa wino, oczywiście robi to diakon i w momencie, w którym udziela się Komunii Świętej, diakon po tym, jak biskup spożyje krew i kapłani, bierze krople krwi i zanurza do tych stągwi wypełnionych winem. I w ten sposób, aż prawie do XII wieku, uważano, że poprzez kontakt konsekrowanej krwi z winem, wino też się konsekruje. Ostatecznie, w momencie, w którym zaczyna się kształtować teologiczne wytłumaczenie tego, czym jest w ogóle przeistoczenie, Kościół zarzuca ten zwyczaj, dochodząc do wniosku, że jest to raczej pobłogosławione wino niż krew. Ale trwa to bardzo długo. W zasadzie chyba około 6-7 wieków ta cała dyskusja na temat tego, czy wino ustawione wokół ołtarza właśnie w tych stągwiach, które później otrzymuje krew pańską już przeistoczoną, jest rzeczywiście krwią. Nie jest to jednak takie głupie, że taki zwyczaj istniał. Chodziło o to, aby wszyscy z tej samej ofiary czerpali, wszyscy z tej samej ofiary spożywali. Zachowanie jedności kielicha było niezwykle ważne. Otóż Kościół dbał o to, żeby to był jeden kielich, żeby wierni widzieli jeden kielich na ołtarzu. Wiadomo, dzisiaj też jak msze święte są, to często tych kielichów jest więcej, jeżeli jest taka potrzeba. Natomiast było takie przeczucie, że to ma być jeden chleb i jeden kielich. Dlatego też właśnie w ten sposób robiono. Nawet są takie dyskusje, któryś z świętych pisał, że gdy się zorientował, pijąc krew, że tam w zasadzie nie ma krwi, bo pomylił się i była tylko woda, wlał szybko wino i wrzucił hostię i zastanawiał się, czy to jest konsekracja, czy to nie jest konsekracja. Dzisiaj wiemy, że nie jest, ale wtedy Kościół jeszcze wierzył, że pewnie jest. Ja wiem, że to trochę brzmi śmiesznie, że to znaczy, że był Pan Jezus, czy nie był Pan Jezus. Z mszą świętą jest tak i z całą tą strefą sakrum, że dostaliśmy to od Boga i troszeczkę to coraz bardziej rozumiemy. Pewne rzeczy ustalamy po to też, żeby nie profanować, żeby też nie przesadzać i żeby to wszystko było godne. Proszę Państwa, ten zwyczaj oczywiście utrzymywania krwi zanika. To głównie bierze się z tego, że msza bardzo mocno zaczyna się skupiać wokół kleru. Otóż ludzie coraz mniej przystępują do sakramentów. W zasadzie ciężko jest zwykły lud zmusić w ciągu wieków, aby przystępował do sakramentu nawet raz w roku. Ta klerykalizacja przepisów Kościoła, to ustawienie, że najważniejszy jest biskup, prezbiterzy, diakoni i tak dalej, sprawia, że wierni schodzą troszeczkę na trzeci plan. Na początku chrześcijaństwa, kiedy przystępowano do komunii, wstawał diakon, mówił, że katechumeni mają opuścić zgromadzenie, ponieważ teraz są najświętsze tajemnice i krzyczał święte dla świętych. Lud wierny był święty, dlatego mógł przystępować do świętych czynności, do spożywania chleba, które stało się ciałem i wina, które stało się krwią. Święty Cyprian mówi nawet, że krew jest potrzebna, bo spożywamy krew Chrystusa po to, żeby przelać swoją krew dla Chrystusa. nie ma tutaj w ogóle mowy o tym, że jakaś część ciała jest niegodna. Na przykład synod w Rouen, mam nadzieję, że czytam dobrze, bo to po francusku, z 879 roku zabraniał podawania ciała Chrystusa wiernym na patenie, tak? Na patenie i do ust, tak można powiedzieć, suwając, bo sobie to tak potrafię tylko wyobrazić, mówiąc o tym, że to ręce człowieka są godniejsze niż złota patena. W związku też z czym widzimy już, że pojawia się zwyczaj niedawania Komunii Świętej na rękę, który przez Kościół jest na początku negowany. Nie, to ręce człowieka, ręce chrześcijanina są świętsze niż złota patena. Proszę zwrócić uwagę, jak my dzisiaj to troszeczkę pogubiliśmy i pozmienialiśmy w naszej mentalności. Oczywiście zwyczaj udzielania komunii pod dwiema postaciami był w pewnych miejscach kościoła łączony, to znaczy brano, tak jak Państwo czasami macie, brano chleb i maczano w winie. Niektóre kościoły na to wyrażały zgodę, ale inne mówiły, żeby tak nie robić, żeby to zawsze było rozdzielone, że to jest pewne mieszanie sakramentu i to jest pewne mieszanie znaków. Natomiast tak jest też w kościołach wschodnich. W kościołach wschodnich też często jest tak komunia udzielana, że jest udzielana łyżką, znaczy dostaje się ciało Chrystusa, macza się w krwi Chrystusa i wierni dostają. W kościele zachodnim też tak było, ale łyżeczka została całkowicie odrzucona. Znaczy kościół stwierdził, że w ten sposób, z powodu maczania, że tak powiem, nie będziemy rozdawać krwi i ciała Chrystusa, i to już w VII wieku ten zwyczaj ginie. Można powiedzieć, że koło XII wieku ginie zwyczaj udzielania komunii na rękę. Powolutku najpierw ginie ten zwyczaj udzielania komunii pod dwoma postaciami, potem komunii na rękę. Również przy okazji ginie zwyczaj komunii dzieci w kościele zachodnim do XII wieku w zasadzie. Ciało i krew Chrystusa były udzielane dzieciom na przykład przy chrzcie. Znaczy kapłan maczał krew Chrystusa i palcem wkładał tą kroplelkę krwi dziecku do ust. Natomiast jak to było z ciałem, jest tylko napisane, że było udzielane. Przyznam szczerze, że nie do końca potrafię sobie to wyobrazić. To musiała być naprawdę drobinka tego ciała, które było wsuwane dziecku do ust. Dzieci ogólnie rzecz biorąc były w pierwszym kościele też wykorzystywane do zjadania tego, co zostało ze stołu pańskiego. To znaczy, jeżeli zostało coś skonsekrowanego ciała Chrystusa, proszono dzieci, żeby je spożyły. Proszę zwrócić uwagę, jak to się też u nas zmieniło. Natomiast nie zmieniło się to negatywnie, bo Kościół stwierdził, że trzeba mieć jednak pewien rozum, aby rozumieć to, że to już nie jest zwykły chleb, tylko ciało Chrystusa, i dziecko, które do takiego, bym powiedział, takiej dojrzałości rozumowej dochodzi, może przystąpić do komunii. Wiadomo, to my teraz robimy to w trzeciej klasie, ale jeżeli dziecko jest bardziej dojrzałe wcześniej, można o to prosić biskupa i raczej problemu z tym też nie ma. W wieku XIII pojawia się nowy zwyczaj. Zamiast stać, klękamy i zamiast na rękę przyjmujemy do ust. Oczywiście jest to związane też z symboliką feudalną. Kiedy mamy pana feudalnego i on przyjmuje hołd feudalny, to w tamtych czasach ten, który mu ten hołd składał, musiał uklęknąć, złożyć ręce i wsadzić je między ręce swojego wasala. Ten zwyczaj przeszedł do kościoła i my rzeczywiście klękamy, składamy ręce, jakbyśmy wsadzali, wasalem naszym jest Bóg. Jest to wiek XIII. Wcześniej pozycją też udzielania Komunii Świętej to była oczywiście pozycja stojąca. Klęczące pozycje się pojawiały, inaczej także w rubrykach się o tym mówi, że niektórzy przyjmują na klęcząco, natomiast pozycja stojąca nie uznawana była za niegodną. Wręcz przeciwnie, była uznawana za godną i zarówno święty Augustyn, jak i Cyryl Jerozolimski pisze o tym, że nikt nie przyjmował Komunii Świętej, póki nie oddał jej najpierw czci, ale ta cześć nie miała nic wspólnego z tym, że trzeba było klęknąć. Wręcz przeciwnie, klękanie było uznawane za formę pokutną, która mszy świętej nie przystoiła, tak? Msza święta to nie był ten moment, w którym my pokutujemy. To jest ten moment, w którym jesteśmy na uczcie niebiańskiej i na ofierze Jezusa Chrystusa, bo proszę pamiętać, uczta i ofiara zawsze były ze sobą związane od najdawniejszych czasów. No i ponieważ mamy te zmiany, bym powiedział, takie mentalne, czyli nie udzielamy już krwi. Lud coraz bardziej boi się przystępować do tych sakramentów. Proszę pamiętać, że to już nie jest ten lud co kiedyś. Tak? Mamy tutaj hordy barbarzyńców, które zniszczyły imperium, które Kościół ewangelizuje, Germanów, Franków, Anglosasów, później Słowian. To już nie jest ten sam Kościół. tak? Którzy są coś zupełnie innego, Wandalów na przykład, czy Longobardów. To jest zupełnie inna grupa ludzi. To są ludzie, którzy jakby powiedzieć na nowo budują swoje własne cesarstwo i to raczej Kościół w tym momencie już jest tą instytucją wyższą, która musi tych ludzi nie tylko ewangelizować, ale cywilizować. Dlatego też ci ludzie mają pewien lęk i nie przystępują. Kończy się tym, że sobór nakazuje, aby przynajmniej raz w roku komunia była udzielana, przyjmowana. Jeżeli ktoś raz w roku w czasie wielkanocnym nie przyjmie komunii świętej, nie można mu udzielić katolickiego pogrzebu. Proszę zwrócić uwagę, z opcji pod tytułem przyjmujemy Najświętszy Sakrament codziennie, jeżeli nie mam szytu nawet w domu, początki chrześcijaństwa, kończymy na momencie, w którym Kościół musi nakazać prawem, żeby raz w roku wierny przystępował do komunii. I tak się kończy, można powiedzieć, ten lęk przed tym świętością Najświętszego Sakramentu, który jest najświętszy i mówię to bardzo poważnie. No i oczywiście dochodzi do błędów Lutra. Ogólnie wszystkie herezje w jakiś sposób postulowały ten powrót do tego wina, do tego udzielania komunii przede wszystkim pod dwoma postaciami, bo to już, jeżeli chodzi o kwestię postawy, nie ma żadnego znaczenia. Natomiast Luter oczywiście pokazuje dwie rzeczy. Pierwsze, że jesteśmy bardzo wielkimi grzesznikami, natura ludzka jest całkowicie zniszczona, w związku też z czym nie ma co się nawracać, bo tak można w skrócie w Lutra pokazać, no bo jak jesteś grzesznikiem, to jesteś grzesznikiem, a jak nie jesteś grzesznikiem, to nie jesteś grzesznikiem i nie ma co się starać. W związku z tym, skoro nie ma co się starać, to nie ma co się spowiadać i tak dalej. To jest pierwsza rzecz Lutra, a po drugie, no tam nie ma, w Najświętszym Sakramencie nie ma nic prawdziwego, to znaczy to nie jest ciało prawdziwe Boga, tylko pewien symbol, tak? Bo gdyby to było prawdziwe ciało Boga, to my jako grzesznicy byśmy zostali zniszczeni. I to są błędy Lutra. Tą rękawicę, jak Państwo wiecie, Kościół przyjmuje, wstaje do walki takiej mentalnej i zwołuje sobór trydencki. Sobór trydencki, na który, jak już wspomniałem, bardzo wielu ludzi uwielbia się dzisiaj powoływać, a mam wrażenie, że jest troszeczkę tak z tym soborem trydenckim, jak z soborem watykańskim II. Wszyscy o nim mówią, ale mało kto go czytał. No więc sprawdźmy sobie, co sobór trydencki w swoich sesjach pisze na temat komunii świętej. Najważniejszy punkt chyba soboru trydenckiego, mówiący dla nas, mówiący o Eucharystii, to rozdział w zasadzie drugi z sesji 21 soboru trydenckiego. Jest to rok 1562. Nadto sobór oświadcza, że Kościół od wieków posiada tę władzę, żeby w udzielaniu sakramentów z zachowaniem ich istoty mógł zawsze wprowadzać lub zmieniać to, co według różnorodności rzeczy, czasów i miejsc uzna za odpowiednie, czy to dla pożytku przyjmujących, czy też dla uczczenia samego sakramentu. To już dość jasno się zdaje, zaznaczył apostoł, mówiąc, niech o nas każdy człowiek myśli, jak o sługach Chrystusa i szafarzach tajemnic Bożych. Że zaś tę władzę rzeczywiście używał, to wiadomo nam nie tylko co do wielu innych rzeczy, ale szczególnie co do tego sakramentu, gdyż po wydaniu niektórych przepisów dotyczących jego używania mówi na końcu, inne rzeczy zarządzę jak przyjdę. To jest oczywiście cytat z listu Pawła do Koryntian. Stąd też święta matka nasza Kościół, uznając tę swoją władzę w sprawie udzielania sakramentów, chociaż w początkach chrześcijaństwa komunikowano pod obiema postaciami, jednak gdy z biegiem czasu zwyczaj ten w wielu miejscach uległ zmianie, pochwala zwyczaj komunikowania pod jedną postacią i nadaje mu charakter prawa, uwaga, teraz czytam bardzo ważną rzecz, którego nie wolno ganić ani bez powagi Kościoła dowolnie zmieniać. To znaczy, kto może zmienić zasady udzielania sakramentu Eucharystii? Powaga Kościoła. To mówi sobór trydencki. Sobór trydencki mówi, że oczywiście podkreśla, że w tym momencie historii mamy taką sytuację, jak Państwu czytałem, i ta sytuacja jest dobra, ale jedyną osobą, która może to zmienić, jest Kościół. Tutaj mam bardzo duży zarzut co do niektórych, którzy uważają, że Kościół nie ma prawa pewnych rzeczy zmieniać. Znaczy, bo tak zostało to ustalone na soborach trydenckich albo w pismach papieży dawnych wieków, dlatego tego zmienić nie można. Oczywiście nie jest to prawda. Bardzo ważny też jest punkt o tym, co to znaczy godnie przyjmować Najświętszy Sakrament. Sesja 13 z 1551 roku, rozdział 7. Jeżeli nie wypada w jakichkolwiek świętych czynności przystępować inaczej niż święcie, tu im bardziej znana jest chrześcijanom świętość i boskość tego niebiańskiego sakramentu, tym bardziej musi się strzec, żeby do jego przyjęcia nie przystępować bez wielkiego uszanowania i świętości, zwłaszcza, że czytamy u apostoła, tę groźne słowa, kto pożywa i pije niegodnie, sąd sobie spożywa i pije, gdy nie zważy na ciało pańskie. Pierwszy list do Koryntian. Temu więc, kto chce komunikować, trzeba przypomnieć słowa tego apostoła, niech każdy zbada samego siebie. I uwaga, Zwyczaj zaś kościelny orzeka, że owe badanie dlatego jest potrzebne, żeby nikt, będąc świadomy popełnienia ciężkiego grzechu, nawet gdyby zdawało mu się, że za niego żałuje, nie przystępował do świętej Eucharystii bez poprzedniej sakramentalnej spowiedzi. Ten święty sobór postanawia, że powinni zawsze przestrzegać tego wszyscy chrześcijanie, a także kapłani mający z urzędu odprawiać mszę świętą, chyba że braknie spowiednika. Jeśli kapłan przynaglony potrzebą odprawi mszę świętą bez poprzedniej spowiedzi, niech się potem jak najprędzej wyspowiada. I kanon 11. I aby tak wielkiego sakramentu nie przyjmować niegodnie, a więc ku śmierci i potępieniu, ten sam święty sobór postanawia i oświadcza, że ci, którzy świadomi są ciężkiego grzechu, jakkolwiek sądziliby, że za niego żałują i o ile mogą mieć spowiednika, powinni najpierw odbyć sakramentalną spowiedź, jeśli by zaś ktoś odważył się inaczej uczynić, głosić albo uparcie twierdzić lub też bronić w publicznej dyskusji, niech tym samym będzie wyklęty. Oczywiście to stwierdzenie będzie wyklęty dzisiaj brzmi strasznie, wtedy nie brzmiało aż tak strasznie. Było to pewne takie sformułowanie korzystane z teologii. Czyli proszę Państwa, Sobór Trydencki mówi jedną najważniejszą rzecz. Godnie przyjmować ciało pańskie, to znaczy godnie, czyli bez grzechu ciężkiego. A jeżeli chodzi o formę przyjmowania ciała pańskiego, istniał wtedy zwyczaj przyjmowania do ust tylko i wyłącznie ciało. Proszę zwrócić uwagę, nie ma tutaj słowa o tym, że inne zwyczaje są potępione, są niedobre i tak dalej. Był taki zwyczaj i Kościół mówi, że ten zwyczaj jest święty, jest dobry, ale ma prawo to zmieniać. I koniec. I o tym mówi Sobór Trydencki. Oczywiście Sobór Trydencki jest o wiele bogatszy, można sobie przeczytać. Wybrałem tylko kilka najważniejszych fragmentów, bo to nie jest wykład z historii Soboru Trydenckiego. Nasza audycja się już dość mocno przedłuża, dlatego na tym muszę skończyć. Natomiast proszę zwrócić uwagę, Kościół może takie rzeczy zmieniać. Przez 13 wieków chrześcijanie przyjmowali komunię zupełnie inaczej. I to nie oznacza, że przyjmowali świętokradczo. Jeżeli ktoś ma jakieś myślenie na ten temat, że łamie pewną świętość Kościoła, łamie sakrament, niech pomyśli o tych wszystkich świętych męczennikach, o tym całym zastępie świętych przed Bogiem, który w ten sposób komunię przyjmowali. Wątpię, żeby oni robili coś świętokradczego. Życzę wszystkim dobrych świąt i do usłyszenia.